Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Takie słowa psalmu żeśmy śpiewali dzisiaj po tym pierwszym czytaniu. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Właściwie wiara prowadzi nas i Bóg daje nam poznać drogi, którymi chce nas prowadzić. Gdy jesteśmy w wierze otwarci na Boga, wtedy naprawdę Bóg w niesamowity sposób nas prowadzi. Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jestem już 40 lat księdzem i doświadczam takiego niezwykłego prowadzenia Boga. Byłem w wielu miejscach, posługiwałem w różnych wspólnotach, ewangelizowałem i trafiłem tutaj do tej parafii 16 lat temu. I tak widzę, że Pan Bóg jakoś tak mnie prowadzi. Oczywiście były pewne okoliczności, sytuacje, ludzie, z którymi rozmawiałem, jakieś były sytuacje ode mnie całkowicie niezależne. I Pan Bóg właściwie prowadził. I tak jestem przekonany, wierzę, że tak jest z każdym z Was. I każdy z Was będzie mógł, może już dzisiaj, albo będzie mógł o tym powiedzieć, zaświadczyć, że tak jest. Im dłużej człowiek żyje, tym bardziej to widzi, że Bóg ciebie prowadzi, że jest obecny w twoim życiu, że chce, kieruje do ciebie swoje słowo, abyś chodził jego ścieżkami i wtedy będą się rzeczy niezwykłe działy. Będą się niezwykłe rzeczy działy, bo nieraz człowiek ma taką skłonność, żeby chodzić swoimi ścieżkami. Wtedy często błądzi, wchodzi nieraz w takie ślepe uliczki, a gdy chodzi ścieżkami Bożymi, wtedy po prostu dzieją się rzeczy niezwykłe i są owoce tego czegoś, co się dzieje. Słuchajcie, dzisiaj chcemy Panu Bogu dziękować za to, że jest obecny w naszym życiu, że nas zgromadził tutaj, że tworzy, to Pan tworzy tę wspólnotę. Poniekąd my też jakoś coś czynimy. Przyprowadzamy, zapraszamy różnych ludzi, ale trzeba wiedzieć, że to Pan gromadzi Kościół, a my jesteśmy Kościołem, wspólnotą. Jesteśmy w konkretnej rzeczywistości parafii duszpasterstwa akademickiego. Kiedyś był początek i za ten początek chcemy dziękować. Był rok 97, był to rok Jezusa Chrystusa w przygotowaniu do wielkiego jubileuszu roku 2000. I wtedy ja tutaj zostałem duszpasterzem akademickim i zastanawiałem się, co ja mam tutaj robić. I w październiku powiedziałem tak po prostu na mszy świętej, jeżeli ktoś był w Oazie, w Odnowie, w KSM-ie, czy gdzieś, a teraz jest tutaj w akademiku którymś, po prostu jest z dala od swojego miejsca po prostu rodzinnego i wspólnoty, niech przyjdzie we wtorek o 20. Przyszło 15 osób. Potem oczywiście ponawialiśmy zaproszenie i przychodzili następni i zaczęliśmy się spotykać w kawiarence najpierw, a potem musieliśmy przejść do innej, trochę większej sali, do Cecylki, potem do kaplicy Zmartwychwstania. I tak spotykaliśmy się przez 5 miesięcy. Trochę żeśmy śpiewali, był taki Marcin, który grał na gitarze. Trochę ja coś mówiłem. Postawiłem pytanie, czego chcecie? Po co tu przyszliście? Były bardzo różne wypowiedzi ludzi, ale jakaś jedna wypowiedź mnie szczególnie dotknęła. Ania powiedziała, Ania jest we wspólnocie rodzinnej, mieszka w Pruszkowie, mają dwoje dzieci, jest animatorką takiego kręgu. Ania powiedziała tak, była studentką wtedy chemii, że potrzebuje pogłębienia życia wewnętrznego. Pogłębienia życia wewnętrznego, życia duchowego. Była w Oazie kiedyś i pomyślałem sobie, że rzeczywiście to jest potrzebne studentom, którzy po prostu zdobywają wiedzę, robią jakąś konkretną specjalizację w jakiejś dziedzinie, ona akurat w chemii. i że nie wystarczy, wiedza nie wystarczy. Głowa umeblowana, dużo wiedzy, ale serce, duch po prostu potrzebuje tej odżywki jakiejś, tego po prostu pokarmu, tego pójścia dalej. I zaczęliśmy się w tym duchu, w tym kierunku spotykać, żeby pogłębiać swoje życie wewnętrzne. Wyjechaliśmy na rekolekcję właśnie w marcu, to już był rok Ducha Świętego, 98 rok. I tam był to rekolekcje weekendowe w Kobyłce pod Warszawą i tam narodziła się woda życia. Postawiliśmy sobie pytanie, kim my chcemy być, kim jesteśmy, albo postawiliśmy pytanie to Panu Bogu. Panie Boże, czego chcesz od nas? Kim mamy być? Czy mamy być taką grupą studencką, klub turystyczno-krajoznawczy, który sobie organizuje kajaki na przykład, jakieś wycieczki rowerowe po prostu, czy chodzi po Campinosie? Czy mamy być takim towarzystwem wzajemnej adoracji, sobie spotykamy się przy kawie, herbacie, ciasteczka i sobie pogadamy fajnie, spędziliśmy czas? Czy mamy być klubem dyskusyjnym na wzór KIK-u, Klubu Inteligencji Katolickiej, gdzie po prostu się mówi o wielkich sprawach, dyskutuje i każdy jest bardzo mądry? Czy mamy być takim klubem, powiedzmy, matrymonialnym, gdzie ludzie dobierają się odpowiednio i, rozumiecie, tworzą się małżeństwa, pary i małżeństwa? Kim my mamy być? I wtedy na tych rekolekcjach, na których żeśmy rozważali dwa przykazania miłości, w sposób taki medytacyjny, wchodząc głębiej w treść tych przykazań, odkryliśmy, że mam być wspólnotą i że to ma być wspólnota Woda Życia, takie imię. I tak to się zaczęło. 8 marca dokładnie wtedy, to była niedziela akurat, pamiętam jak chłopcy pobiegli gdzieś, żeby jakieś kwiatki kupić dziewczętom i to było 8 marca, Dzień Kobiet, dzień, można powiedzieć, narodzin Wody Życia. Ja dzisiaj dziękuję Panu Bogu, tyle ludzi przewinęło się. Wiadomo, że duszpasterstwo akademickie to jest takie, że jesteśmy, potem odchodzimy, bo idziemy dalej świat. Ile ludzi się przewinęło przez całe duszpasterstwo tutaj. Ja mówię, jestem 16 lat i widzę niesamowite ilości ludzi przez akademiki, przez to środowisko nasze. Natomiast część ludzi została. Jest u nas bardzo dużo małżeństw z tego okresu, z tamtych czasów i z nowych czasów. Jest cała, rzeczywiście cała batalia, można powiedzieć, która rośnie. Jest 120 czy 130 małżeństw we wspólnocie, a ile dzieci się rodzi ciągle. Więc to jest wielkie bogactwo ludzi we wspólnocie. Ja pamiętam, odkryłem też ogromny potencjał intelektualny i duchowy, jak również taki charyzmat, darów różnych, zaangażowania. I za to Panu Bogu dziękuję. To jest ten dar, który Bóg nam dał, że rozbudził w nas ogromne możliwości. Pamiętam, jak tu jeden kapłan przyszedł, taki Tadeusz, i powiedział po kilku miesiącach istnienia naszej wspólnoty, powiedział tak: kto nie daje, ten traci, kto nie daje, ten traci. Mnie to zapadło głęboko w serce. Kto nie daje, ten traci. Ale też ludzie to usłyszeli i zaczęli dawać. I rzeczywiście pomnażało się dobro we wspólnocie. I przychodzili następni ludzie. I to odkrycie ewangelizacji oikos, że to jest właściwie charyzmat i metoda, sposób, żeby łowić, zarzucać sieci na połów. Przyniósł taki owoc, że nas jest tyle, a jeszcze będzie więcej, bo ciągle przychodzą nowi ludzie. I wcale nie uważamy się za najlepszych, jesteśmy wspólnotą ułomną i dlatego potrzebujemy ciągle oczyszczenia i nawrócenia. Widzimy, mamy różne kryzysy, trudności, odchodzimy, wracamy, zmagamy się ze sobą i to jest, jest to w nas. I to jest normalne, ja się tym nie dziwię po prostu, bo ja tyle lat byłem w różnych wspólnotach oazowych i przeżyłem różne sytuacje, bardzo trudne i dramatyczne, ludzi i swoje. Ja wiem, że tak musi być, że to jest walka. Żeby być w Kościele dzisiaj, to jest walka. To jest pewien trud, to jest krzyż. Wspólnota gromadzi się przy krzyżu. I gdyby tego krzyża nie było, to by było źle. Gdyby było nam tak fajnie tutaj i wszystko byłoby ok, byśmy byli wspólnotą doskonałą, to już przestalibyśmy być Kościołem. Kościół nie jest wspólnotą doskonałą, jest wspólnotą świętych grzeszników. Tak, jesteśmy święci, bo zostaliśmy zanurzeni w Trójce Świętą, w sakramencie chrztu, ale jesteśmy grzesznikami i upadamy. I możemy błądzić, możemy odchodzić, możemy się gubić, ale Kościół jest tą jedyną wspólnotą, w której dokonuje się nasze zbawienie. Tylko tu, tylko tu. I oczywiście jest ta wspólnota, są różne wspólnoty, jest wiele wspólnot wspaniałych, które też są ułomne, też mają swoje problemy, bo są ludzie, którzy mają problemy. Ale po prostu trzeba dziękować za tę wspólnotę. Ja dzisiaj chcę dziękować za każdego z was. Każdy z was jest dla mnie darem Boga. Każdy z was wnosi w moje życie jakieś coś niesamowitego, coś niezwykłego. I tak każdy z nas powinien dziękować Panu Bogu, bo nawet jeżeli nie znamy się do końca, bo w takiej wspólnocie trudno każdego znać. My jesteśmy w małych grupkach, w których się poznajemy i przyjaźnimy. Powstają głębokie relacje między wami. Ja to zauważyłem od samego początku, jak zaistniała woda życia i gdy było 12 apostołów, 12 małych grupek. Zobaczyłem, jak głębokie relacje przyjaźni zaistniały między ludźmi po prostu. I to jest. Dar przyjaźni, wiecie skąd jest? Od Jezusa, bo to On nas nazwał swoimi przyjaciółmi. I dlatego możemy się przyjaźnić. My możemy zaryzykować się przyjaźnić, bo On powiedział do ciebie, do mnie, jesteś moim przyjacielem. Jesteś moim przyjacielem. I dlatego we wspólnocie ten dar przyjaźni pomnaża się. On idzie od Jezusa, nie od nas, bo my sami możemy lękać się, mamy swoje ułomności, każdy z nas ma swój jakiś specyficzny temperament, swoje jakieś wady i po prostu też możemy ranić, na pewno ranimy się, nieraz możemy nawet zawieść się na kimś we wspólnocie. Ile jest takich sytuacji, że ktoś na przykład zakocha się w kimś i potem są razem, a potem się rozstają. I to boli, ale pozostają we wspólnocie i to jest ich zwycięstwo. I to jest ich zwycięstwo, że pozostali, mimo że rozstali się, że to ich bolało, że może liczyli, że będą, że coś będzie. Tak często jest. I jesteśmy tutaj nie po to, żeby... Oczywiście szukamy swojego powołania. To jest bardzo ważne. Najpierw odnajdujemy Jezusa we wspólnocie. Wchodzimy w głęboką relację z Jezusem. Po to jest wspólnota. Tu jest Jezus. Uczymy się Jezusa. Uczymy się, co to znaczy być uczniem Jego. Jak iść za Jezusem. I to jest, tutaj po to jesteśmy, aby się uczyć wiary. Wiary w praktyce życia, w relacji z Jezusem. Ta przyjaźń nasza z Jezusem, tego się tu uczymy. Ale też odnajdujemy swoje powołanie. Większość odnajduje powołanie małżeńskie. Dlatego mamy tyle rodzin we wspólnocie, a ile małżeństw, które tutaj się zrodziły, po prostu są gdzieś w świecie, w różnych innych miastach, no bo wyjechali. Ale nieraz mamy z nimi kontakt, gdzieś tam nas odnajdują, dają znać o sobie, są. Ale też są inne powołania. Tutaj Mariusz jest jednym z pierwszych księży. Jest taki Tomek, który w Kanadzie był wyświęcony i wrócił, jest w Polsce, robi doktorat, mieszka gdzieś tam w Rzeszowie. Jest Piotr, jest Andrzej, jest tam jeszcze Mariusz jeden. No, są kapucyni, więc 10 księży. 10 księży w przeciągu tych 15 lat. Są klerycy, tutaj jest Łukasz, a jest ich więcej gdzieś tam w innych seminariach. To są powołania konkretne. Są siostry zakonne w różnych klasztorach. Ale przede wszystkim jesteśmy powołani do małżeństwa. I muszę wam powiedzieć, że każdy z was jest powołany. Każdy z nas. Pan potrzebuje nas, bo powołanie polega na tym, że Jezus mówi, pójdź za mną, mam dla ciebie robotę. Mam dla ciebie robotę. My wszyscy jesteśmy powołani do ewangelizacji. To jest kapitalna praca. Jeżeli zasmakowaliście, a chyba niektórzy z was bardzo zasmakowali tego, to mają dużo radości, że mogą ewangelizować, że ktoś przyszedł do wspólnoty dlatego, bo ty modliłeś się, bo ty go tu zaprosiłeś, rozmawiałeś z nim i w końcu on jest. Dzięki Tobie może odnalazł Chrystusa. Oczywiście wiadomo, że to jest łaska, gdy ktoś odnajduje Chrystusa, ale Bóg posługuje się konkretnymi ludźmi. Tobą się posługuje. I za to trzeba dziękować, że Bóg chce się Tobą posługiwać, że jesteś potrzebny. To jest niesamowite, że Jezus Ciebie potrzebuje. I to jest doświadczenie wiary. Niesamowite doświadczenie wiary. My różne rzeczy robimy, różne rzeczy trudne, nudne, pracujecie gdzieś, jesteście niezadowoleni z tej pracy, którą wykonujecie, albo studia są może trudne czy nudne. Ale ważną rzeczą jest, żeście odkryli, odkrywacie tutaj, że Jezus potrzebuje ciebie, aby dotrzeć, aby ktoś inny otrzymał dar zbawienia, żeby ktoś spotkał Jezusa, żeby coś się w nim narodziło, narodziła się wiara. Tylu ludzi w naszym środowisku nie zna Jezusa, są niewierzący, są antykościelni. I my mamy nieść to światło w tę ciemność, która jest wokół nas. Słuchajcie, wysłuchaliśmy takich tekstów Pisma Świętego, one są niesamowite. Pierwsza refleksja, która mi się tutaj zrodziła z księgi proroka Daniela, ten Azariasz, ich było trzech w ogóle i Daniel czwarty. Oni siedzieli w piecu ognistym, ale ten Azariasz modlił się w środku ognia. Tak sobie pomyślałem, że modlił się, a ogień to Duch Święty. Więc w środku Ducha Świętego. My też właściwie jesteśmy takim Azariaszem i jesteśmy w środku ognia, w środku Ducha Świętego i mamy się modlić. Nie opuszczaj nas na zawsze przez wzgląd na święte Twoje imię. Nie opuszczaj nas. Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów, ale Panie, Ty jesteś z nami. Ty nas wybrałeś. I chociaż jesteśmy grzeszni, chociaż często odchodzimy od Ciebie, Ty nas ciągle odnajdujesz i należymy do Ciebie. I to jest, pośród Ducha Świętego mamy wielbić Pana i wstawiać się i oddawać Panu cześć właśnie pośród ognia. Natomiast gdy czytam tę Ewangelię o przebaczeniu, Panie, ile razy mam przebaczyć, to myślę, że to przebaczenie jest wielkim darem samego Boga. To Bóg nam przebacza, ale Bóg chce przez nas przebaczać, bo wiadomo, że my wszyscy jesteśmy grzeszni, sami potrzebujemy przebaczenia. Chodzimy do spowiedzi i też nieraz mówimy komuś: wybacz, przepraszam Cię, bo zrobiłem coś nie tak wobec Ciebie. Z drugiej strony też ludzie potrzebują naszego przebaczenia. Za kilka dni rozpoczną się rekolekcje o uzdrowieniu wewnętrznym. Słuchajcie, jesteśmy wszyscy poranieni. Grzech jest złem, które nas rani. Mój grzech rani Ciebie, ale mój grzech rani mnie i rana pozostaje we mnie i w Tobie. I grzech, mój grzech oddala mnie od Ciebie, powstają bariery między nami. Ty zaczynasz się mnie bać, bo ja Ciebie zraniłem, bo ja Ciebie obraziłem, poniżyłem. I dlatego potrzebujesz uzdrowienia, bo te rany są w Tobie i dlatego nie możesz normalnie funkcjonować, dlatego, bo zostałeś w życiu swoim przez wielu ludzi zraniony. Doświadczyłeś zła od różnych ludzi, ale Ty też czyniłeś zło, raniłeś innych. I dlatego potrzebne Tobie jest i każdemu z nas uzdrowienie serca. Uzdrowienie wewnętrzne jest więc takim działaniem Ducha Świętego, w którym On wstępuje na nas i On nas uzdrawia, a my się podkładamy, otwieramy się na to uzdrowienie. Potrzebujemy tego wszyscy, żeby normalnie funkcjonować, żeby iść za Jezusem, żeby nie koncentrować się na własnych ranach, nie zamykać się w sobie w różnych lękach, że ktoś mnie znów zrani. Potrzebujemy uzdrowienia, żeby wypełnić tę misję, którą Bóg nam daje, żeby iść drogą powołania. Potrzebujemy uzdrowienia wewnętrznego. I dlatego my co roku mamy te rekolekcje we wspólnocie i zawsze dużo ludzi jeździ na te rekolekcje, bo po prostu widzimy, że odkrywamy we wspólnocie, jak bardzo jesteśmy poranieni, jak bardzo jesteśmy poranieni. I akurat tak się składa, że za kilka dni w piątek te rekolekcje się rozpoczną. I ta Ewangelia, którą dzisiaj odczytaliśmy tutaj o przebaczeniu, ona będzie też odczytana tam również. Bo o co chodzi? Chodzi o to, że uzdrowienie Twoje, uzdrowienie każdego z nas zaczyna się, czy rozpoczyna się od przebaczenia. Przebaczyć sobie, przebaczyć drugiemu człowiekowi, a nawet mamy żarnia do Pana Boga i też trzeba przebaczyć. Jesteśmy, mówię, wszyscy poranieni. Sięgamy głęboko w historię naszego życia. I patrzymy, jak bardzo bolą nas różne wspomnienia, różnych wydarzeń z dzieciństwa nieraz. I to potrzebne jest uzdrowienie. I to Duch Święty przychodzi i uzdalnia Ciebie, że możesz przebaczyć coś, co było bardzo trudne, coś, co bardzo Ciebie boli, coś, co wydaje Ci się, że jest niemożliwe, żeby przebaczyć. Nieraz jest tak, że człowiek sam nie potrafi przebaczyć. I Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. On uzdalnia nas do przebaczenia. I od tego zaczyna się nasze uzdrowienie, które jest pewną drogą, pewnym procesem. Zobaczcie, już dzisiaj to, co słyszymy na tej Eucharystii, to słowo, wprowadza nas w te rekolekcje, które się rozpoczną w piątek, za kilka dni. Już dzisiaj Pan mówi nam, że my tego przebaczenia potrzebujemy w całej wspólnocie. To cała wspólnota właściwie powinna pojechać na te rekolekcje. Wielki Post jest takim szczególnym czasem nawrócenia, uzdrowienia wewnętrznego. Tu sięgamy głęboko w jakieś takie szczeliny naszego życia, w którym jest ciemność, może jakiś ból, cierpienie, złe wspomnienie, jakieś wydarzenie, które było jakieś traumatyczne po prostu dla nas i które determinuje to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, że innych teraz ranimy. Że jesteśmy tacy i nawet trudno nieraz nam zaakceptować, że jesteśmy tacy, bo zostaliśmy kiedyś zranieni i nie przebaczyliśmy. Nie dokonało się uzdrowienie. Dlatego już dzisiaj modlę się za całą wspólnotę, aby każdy z nas mógł przebaczyć serca swojemu bratu. Żeby mógł przebaczyć każdemu i żeby każdy z nas również był otwarty na przebaczenie, żeby mógł powiedzieć przepraszam po prostu wobec tej osoby, którą sam zranił. Zobaczcie, potrzebujemy tego nawet tu we wspólnocie między nami. My tutaj jesteśmy i nie chcąc ranimy siebie. Nasze oczekiwania niespełnione, nasze jakieś pretensje, które możemy mieć nieraz, to jest bardzo delikatna sprawa. Najbardziej się rani ludzi, których kochamy. Najbardziej tak jest, że mąż rani swoją żonę, którą bardzo kocha, czy żona swojego męża, czy rodzice swoje dzieci, czy chłopak swoją dziewczynę. Tych, których najbardziej kochamy, najbardziej ranimy, bo to jest taka delikatna sprawa, ta więź nasza i nasze oczekiwania i no tak jest. I dzisiaj właściwie każdy z nas powinien powiedzieć każdemu: przepraszam, wybacz mi, przebacz mi. Ja powinienem powiedzieć każdemu z was, żebyście mi wybaczyli, bo ja was tutaj najbardziej ranię, jako pasterz tej wspólnoty, ranię was i mówię wam: przepraszam, wybaczcie mi. I każdy z nas powinien dzisiaj doświadczyć tego przebaczenia i uzdrowienia. I każdy z nas, a nawet może ja w waszym imieniu mówię do każdego: przepraszam, wybacz mi. I wtedy doświadczamy Bożego miłosierdzia, bo Bóg uzależnił miłosierdzie swoje od naszego przebaczenia. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Ta przypowieść, którą Jezus opowiada o tym królu i o tych sługach, po prostu to dotyczy właśnie nas. To dotyczy nas. Naszych relacji przyjacielskich, których my potrzebujemy od króla przebaczenia, doświadczamy, a sobie nie potrafimy wybaczyć. Ta przypowieść jest przestrogą i wezwaniem, że mamy sobie wzajemnie przebaczać, bo potrzebujemy, żeby Ojciec Miłosierny nas przytulił, nas przygarnął, każdy z nas. I dlatego jeżeli nosisz w sercu jakieś złe wspomnienie, masz jakiś uraz do kogoś, dzisiaj wybacz to, złóż to na ołtarzu, to wydarzenie trudne, bolesne, może oddaj to Panu. Proś o Ducha Świętego, żeby przyszedł Ci z pomocą, żebyś w imię Jezusa Chrystusa mógł przebaczyć tej osobie, czy samemu sobie też, bo nieraz sobie nie potrafimy przebaczyć. Czy nawet może masz jakiś żal do Boga? Oddaj to Panu, złóż to na ołtarzu krzyża. Popatrzcie, jak to ważne jest. Jean Vanier, taki twórca wspólnot Wiara i Światło, on w książce o wspólnocie powiedział, że w samym centrum wspólnoty jest przebaczenie. W centrum Kościoła jest Eucharystia, ale tak naprawdę Eucharystia jest źródłem przebaczenia. Gdy karmimy się ciałem Pana, nie możemy nie przebaczać, bo jeżeli nie przebaczamy, to wtedy jest jakiś zgrzyt, jakiś fałsz w nas. Musi być przebaczenie, jeżeli karmimy się ciałem Pana. A jeżeli tego nie ma, to coś jest nie tak. To jest duży fałsz w tym. Dlatego też to słowo przyjmijmy jako wezwanie dla nas, dla naszej wspólnoty, w tym kręgu, jakim jesteśmy, w którym jesteśmy, znamy się, ranimy się, po prostu obijamy się o siebie, jedni o drugich, po prostu podobamy się, a potem wychodzą z nas różne dzikie zwierzęta po prostu i po prostu są różne rozczarowania w naszych relacjach. I tak jest. I tak będzie. Nie jesteśmy wspólnotą doskonałych ludzi, ale ułomnych grzeszników, którzy podążają za Jezusem ze swoimi ułomnościami. Taka jest prawda o nas. I dziękujmy za to, że jesteśmy taką wspólnotą, a nie inną, że nie jesteśmy jakimś takim towarzystwem dystyngowanym, czy po prostu takim doskonałym. Nie jesteśmy. I niech ta Eucharystia będzie wielkim dziękczynieniem. Dziękujmy za każdego. Nie ma tutaj ludzi niepotrzebnych. Każdy jest tutaj potrzebny. I tych, których nie ma, oni też są potrzebni. Dzisiaj ich nie ma, ale są. I dlatego ich ogarniamy też naszą modlitwą.